Szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pich. I Państwa, mam przed sobą artykuł, który pokazuje dylematy, przed którymi stoi władza w Chinach. A mianowicie w tym przypadku jest to naprawdę poważna rzecz. To nie pierwszy raz o tym słyszę i nie pierwszy raz będę o tym mówił. Mianowicie tytuł artykułu: dylemat informacyjny. Chiny próbują zrównoważyć wygodę i prywatność. To dwie różne, zupełnie różne sprawy. O co chodzi? Chodzi o różnego rodzaju dane, które to dane różne firmy, w tym firmy prywatne, posiadają dane prywatnych, również prywatnych osób. W tym przypadku chodzi o twarz. No, twarz jest jakby naszą legitymacją, jakby na to nie patrzeć. Twarz można rozpoznać, prawda? Są ku temu już techniki sztucznej inteligencji, które bez problemu sobie z tym dają radę. Nawet zamaczatkowana, z tego co słyszałem, twarz jest w jakimś tam oczywiście mniejszym stopniu, ale jest rozpoznawalna. I tutaj zaczyna się pewien problem. Znaczy on istnieje właśnie od momentu, kiedy się ta historia rozpoznawania twarzy zaczęła. Mianowicie, ale nie tylko rozpoznawania twarzy. Wiele innych spraw związanych z numerami telefonów. No różne takie historie. Z wykonywaniem przelewów, gdzie trzeba różne rzeczy podawać. Więc tutaj chodzi o z jednej strony o tą wygodę, że na przykład wchodzimy do sklepu czy do sieci sklepu i powiedzmy sobie, nie tylko mamy tą kartę lojalnościową, ale nam zrobili już zdjęcie i wchodzimy do sklepu i jak tak naprawdę możemy robić zakupy. Jeśli potwierdzimy, że to jesteśmy my, możemy zrobić zakupy po prostu nie używając niczego. Nie używając żadnej karty płatniczej, nawet telefonu, po prostu robimy zakupy, sklep obciąża nasze konto bankowe, bo to wszystko zostało już załatwione znacznie wcześniej. I proste, prawda? I oczywiście sytuacja jest idealna dla Chińczyka. Ja powtarzam, dla Chińczyka. Ja nie mówię o Polsce. Nie, nigdy bym się nie zgodził w Polsce na coś. Natomiast dla Chińczyka, dlatego że to są Chiny, to jest ich kraj, a nie Polin, że to są ich firmy, a nie francuskie, niemieckie, włoskie, żydowskie, również w szczególności żydowskie. I to nie są, to są ich banki chińskie, a nie właśnie żydowskie, jak w Polsce. No więc zupełnie, znaczy jeśli ja tutaj z pewnymi, jeśli ja w ogóle mówię o temacie, to mówię o temacie Chin i nie ma to żadnego przełożenia na Polskę. Po prostu nie ma w ogóle o czym mówić. To są dwie różne historie i nie ma porównania sytuacji Chińczyka z moją sytuacją, czy z Państwa sytuacją. Otóż, i w związku z tym, w związku z tym, że te różne organizacje mają tą naszą twarz, bardzo często prywatne, mają miejsce, zdarzają się różne hece związane z tym posiadaniem tej naszej prywatności. Oczywiście zaczyna się handel tymi naszymi danymi. O tym słyszałem. O takiej rzeczy już się zdarzało. A teraz niejaki Zhu Bing, który skierował do sądu sprawę, pozwał do sądu Park, Hangzhou Safari Park w związku z rozpoznawaniem jego twarzy. No i już w pierwszej instancji tego zapadu 20 listopada. No i sąd nakazał temu Hancho Safari Park, oczywiście w Chejangu, żeby zapłacił temu Zhu odszkodowanie w wysokości 1038 juanów i usunął jego dane twarzy. Kilka dni wcześniej Park, cytuję, wielokrotnie prosił Zhu o jego najnowsze informacje dotyczące rozpoznawania twarzy w celu aktywacji jego rocznej karty wstępu. Chociaż Zhu dał już im odciski palców i zdjęcie zrobione przez Park podczas ubiegania się o tą kartę w zeszłym roku. Czy innymi słowy, Park już miał jego zdjęcie i miał odciski palców, więc jakby no, więcej nie powinien potrzebować. A tutaj okazało się, że ten Park poprosił go o ponowne zdjęcie. Być może uaktualnione. A no i teraz cytuję dalej. Sąd oddalił niektóre wnioski Zhu w pierwszej instancji, takie jak żądanie, aby sąd unieważnił roszczenia Parku, zgodnie z którymi dane biometryczne odwiedzających są jedynie formą pozwolenia na wejście. No nie, no to chyba niezupełnie co. Niezadowolony z tego wyniku, Zhu powiedział Global Timesowi, że zamierza się odwoływać. A sam ekspert prawny, on jest ekspertem prawnym, ten Zhu, uważa, że zmuszenie odwiedzających do podawania informacji o twarzy nie jest ani konieczne, ani bezpieczne, co poważnie narusza prywatność różnych osób. I powiedział również, podobne sytuacje nadmiernego gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych obywateli są obecnie zbyt powszechne. Wydaje się, że niektóre badania pokazują problem, z którym borykają się Chińczycy w dobie i w erze informacji. Według raportu opublikowanego przez China Internet Network Information Center w 2019 roku, aż 77% użytkowników internetu w Chinach poniosło różnego rodzaju straty finansowe, czasowe lub energetyczne w wyniku różnych incydentów związanych z bezpieczeństwem informacji na ich temat. Bezpieczeństwo informacji stało się przedmiotem troski publicznej, z nieuniknionym trendem, że coraz więcej prywatnych informacji będzie zapisywanych, aby ludzie mogli cieszyć się różnymi wygodami technologicznymi, powiedział He Lingman, badacz zajmujący się dużymi bazami danych i komunikacją na Uniwersytecie Sun Yat-sen. Jak zatem chronić dane osobowe obywateli i zwiększać ich świadomość w zakresie ochrony prywatności? To nie tylko coraz pilniejsze zadanie dla chińskich ustawodawców i władz, ale także ważny krok w kierunku przyspieszenia rozwoju cyfrowego, który Chiny postawiły sobie za cel najnowszego 5-letniego planu na lata tego 14 na lata 2021-2025, zauważają eksperci. Proszę Państwa, no więc oczywiście, znaczy myślą, ale to jest tylko moja teza, mój pogląd na sprawę, że te dane powinny być zarządzane centralnie i to tylko przez państwo. Owszem, znaczy mogą być pobierane. Dane mogą być pobierane przez różne jednostki prywatne, państwowe, ale nie powinny być gromadzone przez te jednostki, tylko odsyłane do baz danych państwowych. I tam jakby te dane zebrane przez jakąś tam organizację, z tych danych ta jednostka, określona jednostka, mogłaby czerpać, ale tylko z tych danych, które sama zebrała. Natomiast one byłyby w dyspozycji państwa, a nie w dyspozycji tej jednostki. Znaczy, być może informatycy mnie nie zrozumieją. Chodzi o to, że gdyby to było w bazach danych państwowych i byłaby możliwość jedynie odczytywania, byłaby możliwość, wyłączona jedyna funkcja odczytywania tych danych dla danej jednostki, a nie edytowania, a nie na przykład edytowania, to wtedy nie byłoby większego problemu. No bo na przykład ten Hangzhou Safari Park, który zdjął zdjęcie i tam te inne dane temu Zhu, no to on owszem mógłby, gdyby było tak, jak ja powiedziałem, mógłby skorzystać, sprawdzić, czy ten Zhu funkcjonuje w jego obszarze, ale w państwowej bazie danych. I nie byłoby, myślę, żadnego powodu, dla którego by ten Safari Park miał żądać od niego kolejnego zdjęcia. No bo zdjęcie jest i wystarczy. No przecież twarz człowieka nie zmienia się z roku na rok. Owszem, zmienia się z dziesięciolecia na dziesięciolecie, ale nie z roku na rok. Więc tutaj bez sensu to było zrobione. Myślę sobie, że tu bardzo słusznie podkreślono w tym artykule, w tej części artykułu, że to, że pytanie, jak chronić dane obywateli, dane osobowe obywateli i zwiększać ich świadomość w zakresie ochrony prywatności, to bardzo pilne, coraz pilniejsze zadanie dla chińskich ustawodawców i władz. I jestem przekonany, że to słuszna jest ta druga część zdania, że jest to ważny krok w kierunku przyspieszenia rozwoju cyfrowego kraju. No bo tu miałby miejsce zrobienie porządku w bałaganie. Bo na razie mamy do czynienia z bałaganem. Bo bałaganem nazywam sytuację, w której różne tysiące organizacji różnego typu, głównie handlowych, ma dane milionów, jeśli nie setek milionów obywateli i są w posiadaniu, te organizacje prywatne są w posiadaniu tych danych. Tak być nie powinno. Uważam, że posiadaczem tego typu danych może być tylko państwo i to państwo może udostępniać wiedzę. Znaczy, tak jak powiedziałem, na przykład te organizacje pobierają od obywatela jego dane biometryczne, ale nie u siebie gromadzą, tylko wrzucają to do państwowej bazy danych i później już tylko z tych danych korzystają na zasadzie wyłączności w stosunku do tego obywatela. Tam jest, powinno być to zresztą typowa dla archiwizacji dokumentów funkcja, że powinno być pole, w którym jest napisane, jaka to organizacja jest jakby w pewnym sensie właścicielem, jaka to organizacja wprowadziła do tej państwowej bazy danych te dane i tylko ta organizacja ma prawo z tego korzystać. Lub ewentualnie, jeśli będzie tych organizacji kilka, no to kilka organizacji będą tam wpisane. Jeśli ten obywatel w jednym sklepie, w drugim banku, w trzecim jakimś tam gdzieś stacji benzynowej, tam jeszcze gdzieś tam, gdzie te swoje dane zostawia, no to będzie gromadzona ta ilość tych organizacji w tym pliku dotyczącym jego danych i koniec. I te organizacje będą miały prawo do sprawdzania, czy istotnie on już u nich jest. No i fajnie. Ja mam nadzieję, że Państwo rozumiecie, o czym mowa, aczkolwiek sprawa może nie być dla większości taka prosta. Dobrze, mi Państwo, tylko że po pierwsze tekst jest długi, po drugie temat ważny, w związku z tym ja pozwolę sobie na podzielenie tego przynajmniej na dwie części. Jeśli nie trzy. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia. Zapraszam zatem na następną część.